Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Karel Czapek, Fabryka Absolutu, tłumaczył Paweł Hulka-Laskowski, czyta Jan Staszczyk. Rozdział pierwszy. Ogłoszenie. W nowy rok 1943 pan G.H. Bondi, prezes zakładów MEAS, czytał sobie gazetę. Jak zwykle, trochę niegrzecznie przeskoczył wiadomości wojenne, uchylił się od czytania o przesileniu gabinetowym i na pełnych żaglach, tak, na pełnych żaglach, bo Gazeta Ludowa już dawno powiększyła swój format pięciokrotnie i płachty jej nadawałyby się nawet do żeglugi morskiej, wpłynął na obszary gospodarki narodowej. Krążył przez chwilę tam i sam, po czym zwinął żagle i pozwolił kołysać się marzeniom. Kryzys węglowy, pomyślał, wyczerpanie kopalń. Ostrawskie Zagłębie przerywa eksploatację na całe lata. Tam do diabła to Cicheca. Trzeba sprowadzać węgiel górnośląski i proszę, sami sobie policzcie, jak to podraża nasze wyroby, a potem gadajcie o konkurencji. Leżymy na kupie i jeżeli Niemcy podwyższą taryfy, to po prostu możemy zamknąć budę. I akcje ziwno padają. O Boże, cóż to za nędzne stosunki. Jakie ciasne, idiotyczne, jałowe stosuneczki diabli nadali z kryzysami. Pan G.H. Bondi, prezes zarządu, zamyślił się. Coś go nieustępliwie irytowało. Zaczął doszukiwać się tego i znalazł wreszcie na ostatniej stronie złożonej gazety. Było to słówko ZEK, właściwie tylko cząsteczka słowa, bo gazeta była akurat w tym miejscu złożona, na literze Z. Ale właśnie ta połowiczność wyrazu narzucała mu się dokuczliwie. No więc co? Jaki tam znowu ZEK? Pewno obrazek, pomyślał pan Bondi, a jak nie, to zarazek, bohomazek? Azotówki też spadły paskudnie. Straszliwa stagnacja. Malutkie, śmiesznie malutkie stosunki, tylko kto tam do diabła ogłasza jakiś obrazek? Na pewno jakiś bohomazek, jak wszystkie dzisiejsze obrazki, na pewno. Trochę nadąsany pan G.H. Bondi rozłożył gazetę, aby się pozbyć dokuczliwego wyrazu, ale teraz znikł mu zupełnie w szachownicy najróżniejszych ogłoszeń. Gonił swój zgubiony wyraz szpalta za szpaltą. Ukrył się gałgan z jakąś irytującą złośliwością. Pan Bondi śledził go systematycznie od lewej strony ku prawej, od dołu ku górze. Idiotyczne. Obrazek, zarazek czy bohomazek znikł jak kamfora. Pan G.H. Bondi nie poddał się tak łatwo. Ponownie złożył gazetę i oto nienawistne ZEK wyskoczyło samo na skraju gazety. Położył więc na nim palec, szybko rozłożył gazetę i czytał. Pan Bondi zaklął z cicha. Chodziło o bardzo skromne, bardzo powszednie ogłoszenie. Wynalazek, bardzo korzystny, nadający się dla każdej fabryki, jest z przyczyn osobistych natychmiast do sprzedania. Zapytania kierować do inżyniera R. Marka, Brzewnów 1651. No tak! Warto było się trudzić, pomyślał pan G.H. Bondi. Pewno jakieś patentowane szelki, jakieś oszustewko albo idiotyczna zabaweczka, a ja tymczasem tracę na to całe 5 minut. Ja także już idiocieję. Nędzne stosunki i żadnego rozmachu nie ma, żadnego. Prezes Bondi przesiadł się teraz na fotel na biegunach, aby tym wygodniej wykosztować całą cierpkość nędznych małych stosunków. No tak, MEAS ma 10 fabryk i 33 000 robotników. MEAS prowadzi w żelazie, MEAS jest bezkonkurencyjny w kotłach. Ruszta MEAS to marka światowa. Ale po 10 lat pracy, mój Boże, gdzie indziej dałoby się osiągnąć o ileż więcej? G.H. Bondi wyprostował się nagle. Inżynier Marek. Inżynier Marek, zaraz, zaraz. Czyżby to był ten Rudy Marek? Jakże mu tam było? Rudolf? Dolfik? Marek? Kolega Dolfik z Politechniki. Istotnie, w ogłoszeniu jest inżynier R. Marek. Dolfik, ty łobuzie, to ty, tak? Czy to możliwe? O, biedaku, ładnieś się dorobił, żeby sprzedawać bardzo korzystne wynalazki, z przyczyn osobistych. Znamy takie przyczyny osobiste. Brak ci forsy, prawda? Chciałbyś złapać jakiegoś przemysłowego wróbla na jakiś psu na budesowy patent? No, zawsze miałeś kiełbie wełbie. Zawsze ci się zdawało, że wywrócisz świat do góry nogami. Ech, kolego kochany, gdzie to się pozapodziewały nasze światoburcze myśli? Gdzie jest nasza wspaniała, szarlatańska młodość? Prezes Bondi wyciągnął się wygodnie. A może to naprawdę Marek? Myślał. Ale Marek był to łeb naukowy. Troszkę może gaduła, no tak, ale było w tym łobuzie coś genialnego. Miał myśli, ale poza tym straszliwie niepraktyczny człowiek. Właściwie kompletny fujara. Jakie to dziwne, że nie jest profesorem, myślał dalej pan Bondi. Przez lat 20 nie spotkałem go ani razu. Bóg raczy wiedzieć, co robił przez cały ten czas. Może całkiem zszedł na psy? Na pewno zszedł na psy. Mieszka aż w Brzewnowie, biedaczek. I utrzymuje się z wynalazków. Straszny upadek. Pan Bondi próbował przedstawić sobie nędzę upadłego wynalazcy. Udało mu się wymyślić sobie straszliwie kudłatą, nieczesaną głowę. Jako tło ściany są ponure i papierowe jak w filmie. Mebli nie ma. W kącie materac, na stole nędzny model ze szpulek, gwoździ i zużytych zapałek. Przez brudne okienko widać podwórko. I w tę niewypowiedzianą nędzę wkracza gość w futrze. Idę obejrzeć pański wynalazek. Ślepawy wynalazca nie poznaje starego kolegi. Pokornie chyli kudłatą głowę, rozgląda się, gdzie by tu usadowić rzadkiego gościa, a potem, dobry Boże, skostniałymi palcami próbuje wprawić w ruch swój żałosny wynalazek, jakieś śmieszne perpetuum mobile i nieśmiało gada jak to powinno chodzić, jakby to na pewno, całkiem na pewno chodziło, gdyby mógł kupić... Gość w futrze rozgląda się po ubożutkim stryszku i nagle wyjmuje z kieszeni skórzany portfel i kładzie na stole tysiączkę. Jeszcze jedną? Dosyć będzie, przeraził się pan Bondi swą rozrzutnością, ale kładzie jeszcze jedną. No, tysiączka wystarczyłaby najzupełniej, myśli coś wewnątrz pana Bondiego. Przynajmniej na razie. Masz pan tu na dalsze prace, panie Marku. Nie, nie, do niczego pan nie jest wobec mnie zobowiązany. Co? Kim jestem? To wszystko jedno. Dajmy na to, że jestem pańskim przyjacielem. Pan Bondi był bardzo zadowolony z siebie i wzruszony tym obrazem. Poślę do Marka swego sekretarza, postanowił. Natychmiast, albo zaraz jutro. A co będę robił dzisiaj? Jest święto, do fabryki nie pójdę, jestem właściwie wolny. Ach, te małe stosuneczki. Żeby przez cały dzień nie mieć nic do roboty... A może bym ja sam dzisiaj... G.H. Bondi zawahał się. Byłaby to całkiem niezwykła przygoda, gdyby poszedł popatrzeć z bliska na nędzę dziwaka w Brzewnowie. Ostatecznie byliśmy takimi dobrymi przyjaciółmi. I wspomnienia mają przecież także swoje prawa. Pojadę, zadecydował pan Bondi i pojechał. Trochę się potem nudził, gdy jego samochód ślizgał się po całym Brzewnowie, szukając najnędzniejszego domku pod numerem 1651. Musiał nawet dowiadywać się w policji. Marek, Marek, powtarzał inspektor, grzebiąc w swej pamięci. To chyba będzie inżynier Rudolf Marek, Marek i spółka, fabryka żarówek, ulica Miksa 1651. Fabryka żarówek? Prezes Bondi był rozczarowany, a nawet rozgoryczony. Jak to? Rudolf Marek nie mieszka na strychu? Jest fabrykantem i z przyczyn osobistych sprzedaje jakiś patent, ej kolego. To zalatuje plajtą, jakem Bondi. Nie wie pan, jak się panu Markowi powodzi? Zapytał jakby od niechcenia inspektora policji, gdy sadowił się w samochodzie. O, znakomicie, odpowiedział inspektor. Fabryka bardzo niczego sobie. Sławna firma, dodał pełen dumy lokalnego patriotyzmu. Bogaty pan, objaśnił dodatkowo, i strasznie uczony. Ile on robi eksperymentów? Ulica Miksa, zawołał pan Bondi, zwracając się do szofera. Trzecia ulica w prawo, wołał inspektor za samochodem. I oto pan Bondi dzwoni u drzwi mieszkalnego skrzydła całkiem przyzwoitej fabryki. Dokoła czyściutko, zagonki i klomby, na murze dzikie wino. Medytował pan Bondi. Jakiś taki humanitaryzm i reformizm tkwił w tym Marku już zawsze. Lecz oto na spotkanie gościa wychodzi na schody sam Marek, Rudolf Marek. Jest bardzo chudy i poważny, wzniosły jakiś, czy co? Bondi czuje jakieś ssanie koło serca, że Marek nie jest już taki młody, jak był, ani taki straszliwie kudłaty, jak ów wyobrażany wynalazca. Że jest całkiem inny niż wszystko, o czym pan Bondi myślał, a nawet niełatwy do poznania. Ale zanim jeszcze zdołał uświadomić sobie w pełni swoje rozczarowanie, inżynier Marek wyciąga do niego rękę i mówi z cicha: No, przychodzisz nareszcie, kolego. Wyglądałem cię.